pewnej miejscowości w naszym kraju, w kościele parafialnym, stoi duży zegar. I na tym zegarze jest wyryty napis, pewne zdanie. To zdanie brzmi w ten sposób: zegar bije, czas ucieka, śmierć się zbliża, wieczność czeka. Nie wiem, czy parafianie, uczęszczając co niedzielę do tego kościoła, do tego budynku kościelnego, zwracają już uwagę na ten napis. Może przy okazji końca roku, tak jak teraz, kiedy mamy taki nastrój trochę refleksyjny. Nie wiem, czy wy też tak macie, że po świętach, przed Nowym Rokiem to jest taki refleksyjny nastrój. Jak powiedziałem, może się tak w naszym życiu zdarzyć, że rzeczy ważne staną się oklepane. Rzeczy ważne staną się od tak zwyczajne. Dlaczego? Ponieważ na co dzień z tym obcujemy, na co dzień o tym myślimy, na co dzień to widzimy. Więc możemy powiedzieć, że po pewnym czasie już to nie robi na nas wrażenia. I tak powiedziałem, i w tym kościele też tak może być, że wchodzący parafianie już mogą w ogóle nie zwracać na to uwagi. Może gość odwiedzający, który zobaczy to pierwszy raz, zwróci na to uwagę. I musimy się przed tym bronić. Tak samo Wieczerza Pańska. To są rzeczy, które jeżeli praktykujemy często, to w pewnym czasie mogą stać się zwykłą rutyną, zwykłym przyzwyczajeniem. Już nie robią na nas wrażenia. Tak samo tak jest i z życiem duchowym. Życie duchowe może w ten sam sposób spowszednić, stać się zwyczajne, zwykłe. Ot tak, no tak jestem nauczony, tak to zawsze wygląda, tak to zawsze funkcjonowało w moim życiu. A od tego to już tylko krok do tradycyjnego chrześcijaństwa. Tylko krok. Jak powiedziałem, i też tak ja to przeżywam w tych dniach teraz, kiedy kolejny rok zbliża się do końca i znów człowiek zastanawia się nad szybkością przemijania. Jak ten czas galopuje? Nie wiem, ile razy teraz padły te zdania, jak ten czas szybko leci, jak ten czas szybko płynie. Myślę, że wielokrotnie i wy sami żeście chyba te zdania przy jakichś tam okolicznościach wypowiadali. I teraz w tym zdaniu, które przeczytałem, zacytowałem, jest pewna mądrość. Po pierwsze, ta mądrość, która też ma swoje potwierdzenie w Piśmie Świętym. Mianowicie to, że życie człowieka przemija szybko. I chcę wam powiedzieć, że to jest kompletnie niezależne od wieku. Bo czy ktoś ma lat 70, czy ktoś ma lat 20, rok ma tyle samo godzin, tyle samo minut, tyle samo dni. I tak samo szybko przemija. Chodzi tylko o perspektywę, ocenę. Inna jest ocena kogoś, kto ma lat 15, a inna jest ocena kogoś, kto ma lat 60, 70, ma inną perspektywę patrzenia na rzeczy, które dzieją się wokół niego. A więc ktoś, kto wyrył ten napis, może nie wiem, czy miał do końca świadomość, że też odniósł się do tego, o czym mówi Pismo Święte. Że Pismo Święte nam mówi o znikomości naszego życia. Pismo Święte nam mówi o szybkim przemijaniu. Gdzie Bóg nie ukrył tego faktu przed nami. Kiedy Bóg wypowiada się na temat ludzkiej egzystencji na ziemi. Kiedy wypowiada się o ludzkim życiu tutaj, teraz, na ziemi, od momentu urodzin do momentu odejścia z tego świata, czyli do momentu śmierci, posługuje się obrazami, posługuje się stwierdzeniami, które powinny nam dać do myślenia. Dla przykładu prorok Izajasz, rozdział 40, wersety od 6 do 8, Bóg mówi w ten sposób do Izajasza, do proroka. Głos mówi: zwiastuj. No zwiastuj. Więc Izajasz zadaje bardzo mądre pytanie i rzekłem, co mam zwiastować? No, zwiastuj, pytanie jest, co mam zwiastować? I Bóg odpowiada Izajaszowi to. Nie wiem, czy nam się ta odpowiedź będzie podobać. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Co mam zwiastować? Jaką wieść chcielibyście usłyszeć? Co miałbym wam powiedzieć na koniec roku 2013? Otóż Bóg mówi Izajaszowi, przypomnij to ludziom. Zwiastuj im to. Przemów do nich, że życie ludzkie jest jak trawa, jak kwiat polny. Takie porównania, trawa, kwiat polny. A gdybyśmy jeszcze odnieśli to do klimatu, który panuje w tamtym rejonie, to byśmy wiedzieli, że w tamtym rejonie może być tak, że trawa żyje jeden dzień. My czasami walczymy z trawą, tak? Nie możemy jej się pozbyć, bo gdzieś nam tam wyrasta, jak ktoś ma jakiś ogródek czy jakąś działkę. Ale klimat Izraela jest zupełnie innym klimatem. I tam się może okazać, że klimat jest tak suchy, tak gorący, ziemia tak... Jest taki brak wody, że rośliny żyją bardzo krótko. A więc to, że w tym kontekście to stwierdzenie, że życie jest jak kwiat polny, jak trawa i że Izajasz to miał zwiastować, to było wyraziste, wymowne dla ludzi, którzy to słyszeli. A my, patrząc czasami na życie, myślimy sobie tak, co tutaj w tym ziemskim życiu chciałbym jeszcze osiągnąć? Co jeszcze chciałbym, nie wiem, dokąd chciałbym dojść? Wiecie, współczesny świat mówi nam o samorealizacji, o samospełnieniu, o uszczęśliwianiu samego siebie, o życiu, które daje ci satysfakcję, spełnienie. Mówi ci o życiu, które jest otoczone dobrami i że to jest godne tego, aby to pożądać, aby o to zabiegać, aby o to walczyć, aby się dlatego poświęcać. Cóż jest najważniejsze niż posiadanie rzeczy i bycie szczęśliwym z tego, że te rzeczy posiadasz? Dlatego celu ludzie poświęcają bardzo wiele, bardzo dużo. Dziś to zwiastowanie, które Bóg przekazał Izajaszowi, gdzieś odchodzi w dal, staje się niezauważalne. Ale dla kontrastu tu jest powiedziane, pamiętaj, że życie ludzkie jest jak trawa, jak kwiat polny, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. I to słowo wcielone, czyli Boży Syn, i to słowo pisane, czyli Boże Słowo spisane, trwa na wieki. To jest wieczne. I wiecie, my mamy przywilej to wiedzieć. Ci ludzie, wy, którzy jesteście w tej sali, którzy jesteście tutaj, mamy przywilej to wiedzieć. A musimy sobie zdać sprawę z tego, że był czas, kiedy nie wiedzieliśmy tego. Był czas, kiedy dla nas te rzeczy były także obce, zamknięte, były tajemnicą, niepojętą, niepoznaną. Ale przyszedł taki okres, taka Boża łaska nas spotkała, że Bóg postanowił nam to odkryć, dać nam to zrozumieć, że życie człowieka jest przemijające, jest chwilowe, jest krótkie. I teraz powstaje właśnie to pytanie, jak je przeżyć? Na co je... Przychodzi mi słowo zmarnotrawić, nie wiem, czy można tak powiedzieć, zmarnotrawić życie. Ale chyba można je też zmarnotrawić. Można? Zmarnować? Może będzie bardziej po polsku. Na co to życie poświęcić? Gdyby nam było mało, to Jakub jest bardziej dosadny. Werset, rozdział 4, werset 13 i 14. Jakub w ten sposób wypowiada się o ludzkim życiu. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlować i ciągnąć co? Zyski. Bardzo na czasie. Tak? W różny sposób to można realizować. Będziemy handlować i będziemy ciągnąć zyski. I dalej odpowiada, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Tak odpowiada Bóg. My mówimy, pojedziemy do tego lub tamtego miasta, albo pojedziemy do tego lub tamtego kraju, tam się zatrudnimy, będziemy pracować, będziemy ciągnęli zyski. A najlepiej z handlu, bo wiecie, z pracy to z handlu jest najlepiej. Ciągnąć zyski. A Bóg mówi, bo czymże jest życie wasze? Dalej powiada, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. To porównanie jest dla mnie już, bym powiedział, może przesadzone czy przejaskrawione. A wszystko zależy od perspektywy. Parą jesteście, mam okazję oglądać parę czasami, woda się zagotuje, pojawia się para i za chwileczkę para co robi? Znika. Czy można bardziej dosadnie wyrazić znikomość życia ludzkiego jak porównanie do pary wodnej? Parą jesteście, która się pojawia i znika, a my myślimy, że my tutaj świat zawojujemy. Oczywiście Bóg to mówi z własnej perspektywy. Z perspektywy wieczności właśnie to tak wygląda. Z perspektywy Boga to właśnie tak wygląda, że życie nasze to trawa, to jest jak kwiat polny, jak para jest nasze życie z Jego perspektywy. No i pozwólcie, że jeszcze, oczywiście tych wersetów, ja nie chciałem przytoczyć wszystkich, bo tych wersetów jest tak wiele w Piśmie Świętym, kiedy robiłem sobie to studium, do czego Bóg porównuje życia człowieka, jak mówi o znikomości życia, jak mówi o krótkości tego życia, jak mówi o przemijaniu tego życia, to tych wersetów jest tak wiele, że całe kazanie musiałbym na to poświęcić, a nie chcę. Chciałbym tylko gdyby przybliżyć nam to. No i jeszcze niech przemówi w natchnieniu mąż Boży Mojżesz. Człowiek, który przeżył na tej ziemi 120 lat, można powiedzieć, przeżył je w sposób bardzo intensywny i w sposób szczególny je przeżył. Ten życiorys jest nam bardzo dobrze znany. Nie będziemy się zakłócać, niech dzieci sobie wejdą, usiądą, a ja będę kontynuował za chwileczkę. Psalm 90, werset od 3 do 6, co jeszcze Mojżesz ma do powiedzenia na temat życia ludzkiego. Mojżesz mówi w ten sposób. Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy, albowiem 1000 lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął i jak straż nocna. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Tutaj Mojżesz jak gdyby powtarza słowa Izajasza, mimo tego, albo odwrotnie, Izajasz powtarza słowa Mojżesza, ale tu pojawia się jeszcze jedno stwierdzenie, na które chcę wam zwrócić uwagę, że Mojżesz porównuje życie człowieka do snu porannego. Życie jest jak sen poranny. Jaki jest sen poranny? Nie wiemy, kiedy się przebudzimy. Nagle się okazuje, że nad ranem śpimy i nagle przebudziliśmy się. Życie jest jak sen poranny. Nie wiadomo, w którym momencie nagle obudzimy się i to nasze życie, albo mówiąc inaczej tym językiem, nasz sen naszego życia skończy się. Przemijanie w Piśmie Świętym jest bardzo w jaskrawy sposób przedstawione. Wręcz bym powiedział, w sposób drastyczny przedstawione. Przemijanie przedstawione jest w obrazach, które przy odrobinie wyobraźni, odrobinie jakiejś refleksji są dla nas jednoznaczne. Oczywiście szczególnie to widać u osób starszych, kiedy z nimi się rozmawia, które powtarzają, jak to życie szybko minęło, jak ten kolejny rok szybko się skończył, jak jeszcze tyle miałem do zrobienia, a tutaj okazuje się, że trzeba nowy kalendarz kupić. I tak dalej, i tak dalej. A więc żyjąc na tej ziemi, powinniśmy mieć tą perspektywę także. Także to powinniśmy wiedzieć, że życie nasze jest jak kwiat polny, życie nasze jest jak trawa. Życie nasze Bóg porównuje do pary, która się na chwilę ukazuje i później znika, aż w końcu życie nasze jest jak sen poranny. Że w końcu się skończy, przebudzimy się i staniemy właśnie w jakim miejscu? W jakim miejscu? Życie przemija nieuchronnie i wieczność jest coraz bliżej. I wieczność jest coraz bliżej. Wiecie, w ostatnim czasie Bóg dał mi możliwość przeczytania w inny sposób niż to zazwyczaj, chociaż już kilka razy próbowałem w życiu przeczytać Księgę Kronik. Pierwszą Księgę Kronik. Pierwsza Księga Kronik, rozdziały od 1 do 9, to są setki imion. Setki imion. 9 rozdziałów, imię. Nie mogę się przyznać przed wami, że za każdym razem, kiedy przychodziłem do Księgi Kronik, to skrupulatnie czytałem każde imię, wymawiając na głos. Po prostu pierwsze 9 rozdziałów, no jakoś tam rzut oka, spojrzenie, raz przeczytać, a później od 10 już zaczyna się ta historia robić coraz ciekawsza, coraz barwniejsza, bo jest historia życia Dawida. Ale pierwsze, jak powiedziałem, 9 rozdziałów to imiona, ten był synem tego, ten zrodził tego i tak przez 9 rozdziałów. Ale teraz pod koniec roku przeczytałem to naprawdę uważnie i skrupulatnie. Przeczytałem te wszystkie imiona ze zrozumieniem. Oczywiście nie rozumiałem ich znaczenia, ale przeczytałem ze zrozumieniem. Przeczytałem ten tekst ze zrozumieniem. I coś odkryłem. I coś zobaczyłem. I tym się z wami podzielę. Z jednej strony mówimy o tym, że życie ludzkie jest ulotne, życie ludzkie przemija. Ale kiedy popatrzymy na ten tekst, to zauważymy, że dla Boga życie ludzkie ma wielką wartość. Mimo tego, że Bóg mówi o tym, trawa, kwiat polny, parą jesteście, życie jest jak sen poranny, to jednak dla Boga ma ogromne znaczenie. W Biblii znajdują się setki imion ludzkich i dziesiątki losów opisanych ludzkich, historii ludzkich. Ta historia Boga, historia zbawienia Bożego jest wkomponowana w historię ludzi. Dzieje się obok historii ludzi. A chociażby taka księga jak Księga Kronik wymienia setki ludzi z imienia. Bóg ich znał. Bóg ich znał po imieniu. Bóg o nich wiedział po imieniu. Ludzie zawsze dla Boga byli ważni, są ważni i pozostaną ważni. W Księdze Kaznodziei Salomona 3,11 mamy taki werset. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie o Bogu. Nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, które dokonał Bóg od początku do końca. Bóg wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Stworzył człowieka w swoim czasie, ukształtował swojego człowieka w swoim czasie i jest powiedziane, i wieczność włożył w jego wnętrze, w jego serce. Bracia i siostry, życie nasze na tej ziemi jest jak para, jak kwiat, jak trawa, jak sen poranny. Ale to nie zmienia faktu, że wieczność jest włożona w nasze serca. Tu jesteśmy ulotni, przemijający, słabi, ale ta potęga Bożego stworzenia jest taka, że On włożył w nasze serca wieczność. I ta wieczność gdzieś się przed nami w którymś momencie otworzy, odsłoni. Wiecie, dzisiaj jest bardzo taka popularna na przykład doktryna o anihilacji, unicestwieniu, czyli doktryna mówiąca o tym, że kiedy człowiek umiera i nie jest zbawiony, to przestaje istnieć, obraca się w niebyt i już nigdy istniał nie będzie. Zapadnie wieczny sen, wieczna śmierć, wieczny sen i będzie w niebycie, w nieistnieniu, w nieświadomości. Nie wiem, czy wam się podoba ta doktryna. A Bóg mówi o tym, że On wieczność włożył w serce swojego stworzenia. I ta wieczność się przed nami otworzy, kiedy nastanie dzień. Dla nas. Ale może dla nas wszystkich właściwy dzień. Druga rzecz, którą odkryłem w Księdze Kronik, kiedy czytałem to imię, ten był synem tego, ten był synem tego, ten zrodził tego, ten był synem tego i tak przez kilka dni taka myśl zrodziła się w mojej głowie, że ta Księga Kronik tutaj może być w jakimś sensie odpowiednikiem Księgi Życia. Bo jak wiemy, w Księdze Życia są zapisane też imiona. W jaki sposób odpowiednik Księgi Życia? I teraz pomyślmy sobie taką ilustrację. To się nie zdarzy na pewno, ale gdyby się zdarzyło, że masz na godzinę wypożyczoną Księgę Życia. Na godzinę Bóg ci wypożyczył Księgę Życia. Kto z nas, mając taką okazję, rzuciłby ją w kąt, albo przepraszam, odłożył w kąt i powiedział, najpierw sobie sprawdzę maile, najpierw sobie coś tam innego załatwię, a ewentualnie później. Myślę, że z niesamowitymi ekscytacją, z niesamowitym przeżyciem wertowalibyśmy, jeżeli jest to tradycyjna księga, a tam są setki tysięcy imion, wertowalibyśmy ją, żeby spróbować zobaczyć, czy jest tam moje imię, czy jest tam imię mojej żony, czy jest tam imię mojej córki, czy jest tam imię moich najbliższych, czy jest tam imię tych, którym kiedyś głosiłem Ewangelię. Czy są tam te imiona? Czy są zapisane? Księga Życia nagle stałaby się dla nas najbardziej fascynującą lekturą, ale niestety ona jest, będzie otwarta w odpowiednim momencie, kiedy tam staniemy przed Bogiem. Dopiero jest powiedziane, że księgi zostały otwarte i Księga Życia została otwarta. A powiedziałem, a Księga Kronik to taki może niedoskonały, ułomny odpowiednik, oddanie Księgi Żywota, która jest zapisana w niebie. Bracia, siostry, i na końcu jeszcze dwie rzeczy z Księgi Kronik. Mówiłem o tym, że występują następujące stwierdzenia, że ten zrodził tego. I często zadałem sobie pytanie, a kogo ja zrodziłem? Zrodziłem Dominikę. Dzięki Bogu. Zrodziłem Dominikę. Ale apostoł Paweł zadaje jeszcze jedną myśl, wyraża w 1 Koryntian 4,15. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu, wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. A może warto sobie zadać pytanie, czy ja kogoś zrodziłem przez Ewangelię? Czy udało ci się w ciągu życia kogoś zrodzić przez Ewangelię? Możesz zrodzić kogoś dzięki łasce Bożej, mieć dziecko, mieć syna, mieć córkę. I to jest ważne. I o tym mówi Księga Kronik. Ale istnieje jeszcze duchowe zrodzenie. I czy przy moim imieniu w niebie będzie zapisane, że dzięki łasce Bożej udało mi się kogoś zrodzić przez Ewangelię? I wiecie, może czasami mamy taki ambitny plan, że chcielibyśmy tak jedną osobę w ciągu roku. A ja powiem tak, jedną osobę w ciągu życia, abyś zrodził przez Ewangelię i umocnił, i utrwalił, ugruntował jej życie w Ewangelii. Jedną osobę w ciągu życia. Żeby przy moim imieniu, przy Twoim imieniu był także zapis. Zrodził Dominikę i zrodził Panu Jezusie Chrystusie tego, tego, tamtego. To dlatego warto żyć. To jest ważny cel życia. I jeszcze jedną rzecz zauważyłem w Księdze Kronik, której chcę wam też teraz powiedzieć. Mianowicie pojawiają się tam osoby, pojawiają się tam postacie, jest ich bardzo niewiele. Tych postaci jest kilka zaledwie. Można je wszystkie wyczytać z Księdze Kronik, gdzie oprócz imienia, jakby w nawiasie, jakby tak dopisana, pojawia się pewna notka. Pewna krótka, zwięzła informacja. Zazwyczaj jest to tylko imię. Ten był synem tego, ten był synem tego, ten był synem tego. Nie ma żadnych informacji. Przy kilku zazwyczaj, zaledwie osobach pojawiła się króciutki dodatek, króciutka notka, krótka charakterystyka osiągnięć danej osoby. Co jej się udało w ciągu życia? Jakie zdarzenie z jej życia, które zostało zapisane, uwiecznione, zapisane w Piśmie Świętym dla przyszłych pokoleń? I teraz, kiedy my patrzymy na nasze życie, które przemija, które pojawia się na krótko, to możemy sobie zadać właśnie takie pytanie, jaka adnotacja będzie przy moim imieniu? Jaka adnotacja będzie przy twoim imieniu? Oprócz tego, że zrodził, urodził, a może zrodził duchowo, ale jeszcze jaka adnotacja odnośnie mojego życia? Co tam będzie? I zauważyłem, że pojawiają się dwa rodzaje adnotacji, negatywne i pozytywne. Krótkie zdanie, negatywne lub krótkie określenie pozytywne. To lub to. Wiecie, my możemy być znani, czy możemy zapisać się w tym życiu doczesnym na dwa sposoby. Albo na dwa sposoby. Możemy się zapisać jako ludzie, którzy zrobili coś dzięki łasce Bożej pozytywnego, albo ludzie, którzy są okryci niesławą. I tak właśnie Księga Kronik opisuje życie ludzi. Nie wiem, czy wspominałem wam ostatnio, bo przy okazji listu do Efezjan o tym mówiłem, o człowieku, który się miał na imię Herostrates. Wspominałem wam o tym, że człowiek, który był szewcem w Efezie i był nikomu nieznanym szewcem. I człowiek zapragnął być sławny. I przez to postanowił zrobić szaloną rzecz. Spalić świątynię Artemidy Efeskiej. I spalił ją. I wiecie, mieszkańcy Efezu podjęli taką, skazali go na śmierć za to. On został skazany na śmierć. Podjęli taką decyzję, że imię Herostrates nie będzie wymieniane ani nigdzie przekazywane żadnemu pokoleniu. Miał pójść w niepamięć, w zapomnienie. Nikt nie miał prawa mówić o tym człowieku, co zrobił. Ale okazało się, że ktoś nie wytrzymał. I ta wieść została przekazana z pokolenia na pokolenie. Bracia, siostry, i my możemy być znani jak Herostrates, ale możemy być znani jak inne osoby. I przytoczę wam cztery postacie z Księgi Kronik, przy których jest krótka wzmianka. Pierwsza postać, pierwsza Kronik 2:7. Możemy sobie w ogóle otworzyć Księgę Kronik. Pierwsza Kronik 2:7. Czytamy tak. Synem Karmiego był Achar, albo w innym tłumaczeniu Achan, który sprowadził nieszczęście na Izraela, ujmując tego, co było obłożone klątwą. Taka notka. Synem Karmiego był Achar i można by było przejść dalej, a synem Achara był, czy Achana była kolejna osoba. Tu jednak jest, jak powiedziałem, wtrącenie, taka notka, ona się bardzo rzadko pojawia, który sprowadził nieszczęście na Izraela, ujmując tego, co było obłożone klątwą. Z tego został jest znany Achan. To pozostało po tym człowieku. Czytają o tym miliony ludzi na całym ziemi. Kolejne pokolenia ludzi, którzy mają Pismo Święte, czytają o tym człowieku i dowiadują się, że sprowadził nieszczęście na Izraela, najpierw na siebie, na własną rodzinę, a później sprowadził nieszczęście na Izraela. Cóż takiego zrobił? Możemy w Księdze Jozuego poczytać. Po prostu w czasie zdobywania Jerycha, szturmowania Jerycha, zabrał rzeczy, których nie wolno było zabrać i ukrył w swoim namiocie. A Mojżesz powiedział, a Józef powiedział, nie wolno wam nic z tego zabierać, bo jest obłożone klątwą. A on niestety uległ pożądliwości, uległ tej chęci posiadania, chęci zdobycia, chęci bogactwa, wzięcia łupów na wrogach, chociaż tego nie było wolno. I teraz okazuje się, że konsekwencja była taka, że sprowadził nieszczęście na siebie, na swoją rodzinę i na całego Izraela. Czy my myślimy, że na przykład kiedy Achan to robił, to czy myślał o tym, co go za to spotka? Człowiek ma tak, to jest strasznie dziwne, człowiek ma tak, że kiedy robi coś złego, to się nie liczy, nie rozważa konsekwencji. Próbuje je od siebie oddalić w myśl, mi się jakoś upiecze. Już na przykład badania pokazują, że wysokość kary ma niewielki wpływ na ilość popełnianych przestępstw. Bo przestępca, dokonując przestępstwa, nie myśli w ogóle o konsekwencjach i o karze, która go za to spotka. Myśli tylko, żeby dopełnić tego, co robi. I my też, wiecie, tak mamy. To jest też w jakiś sposób obecne w naszym życiu, że kiedy robimy coś złego, to nam się wydaje, że to się gdzieś rozpłynie w powietrzu jak ta para. Jest taka piękna pieśń, którą śpiewaliśmy chyba w roku 2013 z 50 razy. Jest piękna pieśń. To jest pieśń, która jest kompilacją tekstów Pisma Świętego. Ufaj mu, Kościele, w każdym czasie. To jest psalm 62, tylko troszeczkę inaczej oddany. Wylewajcie przed nim. I tam jest też taki refren, który się powtarza. Oklepane już, czy jeszcze ze zrozumieniem do tego podchodzimy? Sprawiedliwy jest nasz Pan. Każdy zbierze to, co siał. Nie to, co chciał, przepraszam, tylko to, co siał. To, co siał. A my myślimy inaczej. My myślimy zupełnie inaczej. O Hanie jest taka krótka wzmianka. Sprowadził nieszczęście na Izraela. Tym zapisał się, tym przyszedł do historii. Pierwsza Kronik 5:1. Kolejna postać. Synami Rubena, pierworodnego Izraela, gdyż on był pierworodnym, lecz ponieważ zbezcześcił łoże swojego ojca, jego prawo pierworodztwa zostało nadane synom Józefa, syna Izraela, lecz bez wciągnięcia tego pierworodztwa do rodowodów. Taka krótka wzmianka, w ogóle możemy ją pominąć. Ruben był pierwszym synem Jakuba. I w ciągu swojego życia miał taki przykry epizod. Nie wiem, czy on sobie zdawał z tego sprawę. Mianowicie, trzeba o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej sobie poczytać, żeby rozumieć jedne fragmenty Pisma Świętego, trzeba znać inne fragmenty Pisma Świętego. W każdym razie uległ pożądliwości i zabrał kobietę, którą nie miał prawa do niej. Jak powiem, nie będę teraz o tym mówił. Możecie sobie poczytać w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Uległ cielesnej pożądliwości. Konsekwencja była taka, że pierworodny, Ruben był pierwszym synem Jakuba, stracił prawo do bycia pierworodnym. Mało tego, jego ojciec przeniósł to na swojego ukochanego syna, przedostatniego, na Józefa. I Ruben, który był pierwszy urodzony, musiał oddać pierworództwo jedenastemu. A to też zobaczmy, jak Boże Słowo jest logiczne, spójne i mądre. Bo później, kiedy były przydzielane działy w ziemi izraelskiej, kiedy Jozue już wszedł do ziemi izraelskiej, były przydzielane działy, to Józef ile dostał działów? Synowie Józefa to Menases i Efraim. I dostali, i Menases dostał dział, i Efraim dostał dział. Józef dostał dwa działy. Dlaczego? Dlatego, że prawo pierworodztwa przeszło z Rubena na Józefa, bo pierworodny miał prawo do dwóch działów. W ogóle bycie pierworodnym w tamtych czasach to był niezwykły zaszczyt. To było coś niezwykłego. Czy nie zastanawia nas to, że można utracić coś takiego jak pierworództwo? Przecież pierwszy urodzony to jest pierwszy urodzony. W Piśmie Świętym są tylko nieliczne przypadki tego, że ktoś stracił pierworództwo. Kilka przypadków jest. Drugim takim przypadkiem jest Ezaw. Też był pierwszy urodzony, a jednak swoje pierworództwo stracił na rzecz Jakuba. Dlaczego je stracił? Sprzedał je. Po prostu sprzedał je, bo to był człowiek, który żył chwilą. To był człowiek, który teraz i tutaj i w tym momencie był głodny, chciał jeść i sprzedał za zupę, za miskę zupy, sprzedał prawo do pierworództwa. I to o Ezawie jest powiedziane, że był lekko duchem, że był rozpustny i lekkomyślny. O nim jest to powiedziane. A ja czytam i słyszę, że kaznodzieje mówią, że to Jakub był złodziejem. To jest absolutna nieprawda. To tym, który ponosi winę, jest Ezaw. Bo to Ezaw sprzedał pierworództwo za zupę. A później już Jakub miał prawo do tego pierworództwa. Je po prostu kupił, nabył je. Co najwyżej można powiedzieć, że był sprytny. I mądrzejszy. Zdecydowanie. I taka refleksja, bracia i siostry. Jeśli można stracić pierworództwo, czy jesteś pierwszy urodzony i możesz to stracić, bo takie przykłady są w Biblii, to tak naprawdę wszystko można stracić. I refleksja jest taka, że można nawet stracić swoje zbawienie. Prawo pierworodnego możesz też stracić. I tak się zapisał Ruben na kartach Pisma Świętego. Ten, który zbezcześcił łoże ojca i stracił pierworództwo. I te dwie postacie, mianowicie Ruben i wcześniej Achan, są ostrzeżeniem. Złego życia, niemądrego życia i tego, co może się znaleźć jako adnotacja przy naszym imieniu. I dwa pozytywne przykłady. Pierwsza Kronik, 4 rozdział. Znowu będzie krótka adnotacja. Pierwsza Kronik, 4 rozdział, werset 9-10. Zresztą niedawno było to cytowane. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała: w bólu rodziłam. A Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy: obyś mi prawdziwie błogosławił, poszerzył moje granice, oba ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął, i Bóg spełnił jego prośbę. Jaka jest adnotacja przy imieniu Jabez? Czym się zapisał Jabez? Co takiego wielkiego stało się w życiu Jabeza, że Bóg postanowił uwiecznić, dodać adnotację do jego imienia? Ten człowiek, mimo tego, że o mało nie umarł przy śmierci, przy porodzie, bo to znaczy jego imię, o mało nie umarł przy porodzie, ledwo przeżył poród. Ten człowiek swoje plany życiowe układał z Bogiem. I ten człowiek był konsekwentny, zdeterminowany i do końca oddany temu, aby te plany, które z Bogiem układał, zostały zrealizowane. Temu był oddany. To nie był człowiek, tak jak my często możemy myśleć, albo jak zdarza nam się myśleć, że on liczył, że będzie miał farta w życiu. Są ludzie, którzy liczą w życiu na łód szczęścia. Liczą w życiu na to, że wygrają. Najprawdopodobniej nie wygrają. Raczej na pewno nie wygrają. Ale liczą, że wygrają. I są ludzie, którzy liczą może na to, że znajdzie się jakaś daleka rodzina, która może ewentualnie coś też wniesie do mojego. Jakieś... I tak myślą, tak żyją. budują w swoim życiu kompletnie nierealistyczne oczekiwania, a później dziwią się, że po roku, po dwóch, po trzech są rozczarowani. Że rozczarowanie stoi i puka już do drzwi. Ale rozczarowanie rodzi się zawsze z jednego. Z tego, że człowiek nie rozumie Boga. Z tego się rodzi rozczarowanie, że nie rozumie Boga, nie rozumie Jego planów, nie rozumie Jego myśli, nie rozumie Jego woli, nie rozumie Jego przeznaczenia. Z tego rodzi się rozczarowanie, bo jest budowana pewna nadbudowa, która nie ma uzasadnienia, nie ma potwierdzenia, albo nie jest dla ciebie. I to buduje potworne rozczarowanie w życiu człowieka. I dzisiaj mamy dziesiątki rozczarowanych chrześcijan. Dlaczego? Bo nie są jak Jabez. Bo nie układają swojego życia jak Jabez. Nie układają swojego życia z Bogiem. A później nie są konsekwentni, zdeterminowani i nie są oddani temu, co Bóg włożył w ich życie. Ale po drodze zmieniają to. Odchodzą na inną drogę. Próbują to korygować. Później często się okazuje, że niestety są to drogi poboczne, że to są peryferia, że to są manowce i nie ma radości, nie ma zadowolenia. I nie ma nic smutniejszego niż rozczarowanie chrześcijanie. Jak powiedziałem, a rozczarowanie bierze się z jednego, z braku poznania Boga i Jego woli. Człowiek, który zna Boga i zna Jego wolę, potrafi się odnaleźć wszędzie i zawsze. W każdej sytuacji zachowa godność i zachowa właściwą postawę. I skończę te rozważania o adnotacjach w Księdze Kronik, 7 rozdziałem, 24 werset. Jeszcze tej postaci jestem pewny, że nie znacie. Bo ja dopiero ją poznałem niedawno. Sam przy czytaniu, uważnym czytaniu Księgi Kronik. 7 rozdział, 24 werset mówi w ten sposób. Tu będzie mowa o córce. Jego córką była Szera. To była córka Beri, który był synem Efraima. Więc Efraim był dziadkiem Beri. Jego córką była Szera, która zbudowała Bet Horon, Dolne i Górne oraz Uzen Szera. I dalej już idą imiona. A tu jest zatrzymanie się przy tej kobiecie. Szera, jest o niej powiedziane, że zbudowała 3 miasta. Kobieta w świecie absolutnie męskim. W świecie dominacji mężczyzn. W świecie, gdzie mężczyźni mieli o wiele wyższą pozycję. Więc dzisiaj kobietom jest o wiele łatwiej niż w tamtym świecie. Tak? Ale to o tej dziewczynie, o tej córce. Tu człowiek o Szerze jest powiedziane, że zbudowała 3 miasta. Ja powiedziałem, i to rodowody idą dalej. Moje pytanie jest takie, zresztą w ogóle w tym roku odkryłem kilka niezwykłych kobiet w Biblii. I moim numer 1 jest Estera. Piękna i mądra. Nader rzadkie połączenie. Ale się naraziłem. Ale przyznacie, że nie jest to połączenie zbyt popularne. Mężczyźni lepiej niech się nie odzywają. Mam też takie zdanie zapisane, nie wiem, czy ja mam w ogóle wypowiedzieć, ale przeczytam, jak już zapisałem sobie, chociaż rzadko z tego korzystam, ale przeczytam, że Szera zostawiła po sobie 3 miasta, a nie tylko szafę pełną ubrań. Chyba będę miał rozmowę z żoną po pokazaniu. Ale właśnie tak. W tym świecie, w świecie mężczyzn, była to kobieta, która potrafiła budować, potrafiła dążyć do celu. tak szlachetnie się zapisać. Na przykład dzisiaj, to już tak zupełnie mówię ad hoc, jest tyle podłego ataku na zbór pański, na Kościół. Wszędzie. I to są ludzie, którzy potrafią tylko niszczyć i burzyć. Gdybyś popatrzył na ich życie, oni nic w swoim życiu nie zbudowali. Nic. Ale kopać, pluć, rzucać obelgi potrafią znakomicie. Za człowiekiem musi coś stać, aby miał prawo do. To się nie zdobywa tylko przez to, że się ma internet i się może forum założyć. I tuż tam mówić, co się chce, jak się chce, gdzie się chce i komu się chce. I być człowiekiem demolką, to wystarczy mieć duże mięśnie i małą głowę. Ale być człowiekiem, który potrafi coś zbudować, to już jest zupełnie coś innego. To jest czasami praca życia, dzieło życia z oddaniem, z poświęceniem w mądrości. I kiedy Boże Słowo nam mówi o budowaniu, to mówi nam, że mamy budować samych siebie. Boże Słowo nam mówi o tym, że mamy budować innych. I mamy współuczestniczyć w budowaniu ciała Pańskiego, Kościoła. Tak jak Szera, która zapisała się tym, że zbudowała 3 miasta. I kończąc, życie człowieka szybko mija. 2. Każdy z nas pozostawi coś po swoim życiu. Jakiś ślad. Będzie to ślad albo negatywny, albo pozytywny. Żeby pozostawić pozytywny ślad po swoim życiu, to trzeba się Boga uchwycić na poważnie. Na poważnie z Nim żyć. Na poważnie Go słuchać. Na poważnie wsłuchiwać się w Jego wolę. I na poważnie tę wolę w życiu realizować. Wszystko inne jest mało wartościowe. Przeminie i nic po tym nie pozostanie. Zegar bije. Czas ucieka. Czy chcemy, czy nie, śmierć się zbliża, a wieczność na nas czeka. Oby z Panem. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Chcemy się razem pomóc.